Chciałbym powiedzieć coś na temat tego ewangelikalnego protestantyzmu na ziemi radzyńskiej. To dla tych, którzy nie byli, żałujcie, że nie byliście, bo była niesamowita obecność Boga. Taka Boża chwała wstąpiła, żeśmy byli około tu 2 godzin. Uwielbialiśmy potem Boga i Bóg rozbijał te różne warownie, takie religijne, i ukazał światło Słowa Bożego. A więc jeżeli mówimy o tym protestantyzmie, i to szczególnie się składa w roku jubileuszu, 500-lecia reformacji protestanckiej, która wybuchła w Europie i którą jakby zapoczątkował ten Boży Święty Człowiek Marcin Luther, ten protestantyzm również trafił na ziemię polską. On miał inny charakter niż gdzieś tam w innych krajach, niż w Szwajcarii, niż w Niemczech, z tego względu, że trzeba wziąć specyfikę polskiego, czy strukturę społeczną XVI-wiecznej Polski, i w tej Polsce to główną władzę miała szlachta. Był stan szlachecki, był stan mieszczański, był stan chłopski. Chłopi praktycznie nie mieli żadnych praw. Oni dopiero w 1863 chyba roku dostali, car ich uwłaszczył, żeby poskromić to powstanie styczniowe, to car uwłaszczył chłopów po to, żeby odciągnąć chłopów od powstania. Chłopi nie mieli praktycznie żadnych praw. Główne prawa miała szlachta, i jeżeli, żeby reformacja objęła cały kraj, potrzeba było zdobyć szlachtę. Oczywiście ta reformacja potoczyła się swoim trybem i ona dotknęła główną, to część szlachty, taką najbardziej światłą szlachty, bo poziom kultury nie był wysoki w XVI wieku, szkolnictwo było bardzo na niskim poziomie i szlachta zaczęła wysyłać swoje dzieci do szkół. I te głównie szkoły to były niemieckie, albo w Szwajcarii, albo te szkoły, które prowadzili protestanci. Musicie wiedzieć, że edukacja i taki silny wpływ protestantyzmu uwidocznił się w edukacji, a więc szkolenie, uczenie. I to jest ogromna zasługa właśnie reformacji. I również to szkolenie czy wykształcenie wielu dzieci szlacheckich, to jest zawdzięczamy reformacji. I oni wracając przynosili te prądy do naszego kraju, ale to były różne źródła. I ja chcę dzisiaj powiedzieć tak krótko na temat, czym jest w ogóle protestantyzm, ale ten ewangelikalny protestantyzm, którego my reprezentujemy, i współcześnie protestantyzm na terenie ziemi radzyńskiej reprezentowany przez nas, Bór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. A więc my jesteśmy kościołem protestanckim. I żeby być kościołem protestanckim, to potrzeba przede wszystkim uznawać 5 zasad. To są, jeżeli możesz to wyświetlić, Sylwku, to jest 5 fundamentalnych zasad teologii protestanckiej, które są wyrażone w języku łacińskim. I pierwsza hasło to jest sola scriptura. Po polsku tłumaczy się tylko pismo. Drugie, sola gratia, oznacza tylko łaska. Po trzecie, sola fide, oznacza tylko wiara. Solus Christus oznacza tylko Chrystus. Soli Deo gloria, to jest tylko Bogu chwała. Te zasady zostały sformułowane przez Marcina Lutra i one objęły praktycznie cały protestantyzm. I te zasady, one pojawiły się w XVI wieku i do dziś dnia pozostają podstawową zasadą protestantyzmu. Tak naprawdę te zasady odróżniają protestantyzm od kościoła rzymskokatolickiego i od innych kierunków w chrześcijaństwie. I one też wskazują warunki, jakie powinien spełnić każdy wierzący chrześcijanin, aby osiągnąć zbawienie. I one wyróżniają protestantyzm od innych tradycji chrześcijańskich. I kiedy kościoły uznają te zasady, to można powiedzieć, że taki kościół reprezentuje protestantyzm. I czym jest w ogóle ewangelikalizm? Mamy w nazwie ewangeliczny czy ewangelikalny. To są tak naprawdę synonimy. Ewangelikalizm można zdefiniować jako ruch w protestantyzmie, który akcentuje właśnie te historyczne prawdy XVI-wieczne. Ponadto przez starożytne sobory chrześcijańskie, 4 sobory. Wiecie, tych soborów było masa, ale protestantyzm uznaje tylko 4 pierwsze. Dlatego, że później to następne sobory zaprzeczały temu, co wcześniej. Protestantyzm uznaje 4 główne sobory ekumeniczne i to, co zostało ustalone przez XVI-wiecznych reformatorów. Jeżeli mówimy o tej pierwszej zasadzie sola scriptura, to jest to, co my na co dzień chcemy robić i robimy, to jest podnosimy autorytet Biblii. Mówimy, że Biblia jest takim autorytetem, że tu znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby wiedzieć o Bogu. I wszystko inne musi być odpowiednie do tego słowa. Nie słowo do życia, jak to ludzie chcą, żeby Biblia była do mojego życia, bo ja jestem taka albo jestem taki. Nie. To ty musisz się nagiąć do tego, co jest napisane tu. Amen? I to jest niezmienne. Jezus mówił, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Ponadto jest centralne, mówimy o tym centrum, że centrum naszego życia to jest Chrystus. I dzieło zbawcze jest na Golgocie. I każdy z nas musi nieodzownie, osobiście przyjąć, przyswoić te owoce zbawczego czynu dzieła Jezusa Chrystusa. To nie dlatego, że babcia była wierząca, dziadek był wierzący, to ja jestem wierzący. Czegoś takiego nie ma. W Królestwie Bożym nie ma wnuków. Halo? Ani wnuczek, ani wnuków. Są tylko dzieci Boże. A dzieckiem Bożym jest ten, który ci, którzy go przyjęli, ci stali się dziećmi Bożymi, jak mówi Ewangelia świętego Jana. I my musimy aktywnie, jeżeli to przyjmiemy, to my potrzebujemy aktywnie wykonywać swoje religijne i społeczne zobowiązania, które z tego tytułu wynikają. I te zobowiązania są określone przez Pismo Święte. I ewangelikalizm jest synonimem określenia ewangeliczne chrześcijaństwo. I ono obejmuje takie kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, które właśnie łączy akceptacja tych podstawowych zasad reformacji XVI wieku, szczególnie sola scriptura oraz związanie chrystianizmu z nawróceniem, czyli koniecznością przeżycia nawrócenia, czy też nowonarodzeniem. To jest bardzo ważne. Dlatego, że i dla nas Biblia jest numer jeden. Jeżeli mówimy o otoczeniu, żyjemy w kraju, w którym jest większość kościoła rzymskokatolickiego, tam jest tradycja praktycznie na jednym poziomie, albo nawet w niektórych przypadkach ważniejsza aniżeli Biblia. My mówimy, my przyjmiemy tradycję pod warunkiem, że ta tradycja będzie się zgadzała ze Słowem Bożym. Jeżeli się nie zgadza ze Słowem Bożym, to... A jeżeli się zgadza ze Słowem, jesteśmy w stanie je przyjąć. Czy mnie rozumiecie? A więc autorytet Słowa Bożego jest na pierwszym miejscu. I ewangelikalizm jest jedną z odmian pobożności protestanckiej. W skali globalnej ogólną populację ewangelikalistów szacuje się na co najmniej 500 milionów ludzi. To są wyznawcy na wszystkich kontynentach. Występują w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich kościołach, które są wyrosłe z reformacji. W Polsce protestantyzm ewangelikalny skupia ponad 100 tysięcy osób. Także w Polsce to nie jest duża liczba, ale jeżeli chodzi o skalę świata, to jest 500 milionów. I to my mówimy co najmniej, dlatego że w błyskawicznym tempie to wzrasta, bo chociażby Chiny, chociażby Ameryka Południowa, sama Brazylia to kilka lat temu, kraj chyba, który ma 120 milionów, było 50 milionów. Teraz przystąpił do KHWE pastor ze wspólnotą z Warszawy, jest Polakiem pochodzenia brazylijskiego, mówi ja należę do kościołów bożych, zborów bożych w Brazylii i ta nasza denominacja liczy 30 milionów ludzi. Jeżeli spojrzymy na Koreę Południową na początku XX wieku, czy gdzieś tam jeszcze w XIX wieku, to były dosłownie garstka wierzących ludzi. Przypłynęli misjonarze, zostali zamordowani na plaży w Korei Południowej, oni się modlili, przebaczali tym, którzy ich mordują i krew ich, która była wylana, ona wołała do Boga o to, żeby Pan nawiedził ten półwysep, nawiedził ten kraj. I teraz większość społeczeństwa Korei Południowej to są ludzie wierzący. O Korei Południowej wie cały świat. Produkty, które wychodzą z Korei Południowej, to w większości dzieło ludzi wierzących, którym Bóg dał mądrość i są błogosławieństwem. Kto z was korzysta z telefonu marki Samsung? telewizorów Samsung i inne, to są z tego kraju, który jest tak dotknięty chrześcijaństwem. Ewangelikalizm jako nurt pobożnościowy, on występuje w kościołach, które, w których też mogą występować inne style pobożności. Albo może przyjąć to kształt odrębnych związków wyznaniowych. I teraz początki tego ewangelikalizmu, tego ruchu pobożnościowego, one sięgają lat 30. XVIII wieku, choć genezę możemy znaleźć wcześniej. My tak naprawdę, ja jeszcze o tym nawiążę, my nawiązujemy do tego, co było w pierwszym kościele. To i za chwileczkę na ten temat powiem. I te początki ewangelikalizmu są związane z działalnością bardzo dwóch wielkich takich duchownych kościoła anglikańskiego, to jest Johnem Wesleyem i George'em Whitefieldem, którzy przynieśli przebudzenie do Anglii, którzy przebudzenie do Stanów Zjednoczonych i to było w krajach anglosaskich. I oni, kiedy odwołali się do treści zawartych w Ewangelii, oni doprowadzili do powstania silnych środowisk ewangelikalnych w ówczesnie istniejących kościołach protestanckich. Oni spowodowali procesy skutkujące powstaniem też odrębnych społeczności ewangelikalnych oraz zdominowaniem przez ten styl religijności niektórych wcześniej powstałych wspólnot protestanckich. To, że Anglia nie przeszła rewolucji taka, jaka była we Francji. Wiecie o Robespierre, wiecie o gilotynach, które były w Francji, o mordach. Wiecie, że tam zniszczono kościół i Francja obecnie zbiera owoce tego wszystkiego i próżnia ta duchowa jest wypełniana współcześnie islamem i to będą mordy. Oni usunęli Boga. Anglia nie przeszła, nie poszło to drogą z tego względu, że tam przyszło przebudzenie. Z tego względu, że zaczęto zwracać uwagę na ludzi biednych, zaczęto pomagać ludziom. Na pewno słyszeliście o tej książce Dickensa, chyba Noc Wigilijna, czy taki film jest. To też jest wpływ tego przebudzenia, które miało tam miejsca, więc ludzie odwoływali się do Ewangelii. Zaczęto inaczej patrzeć na ludzi, inaczej zaczęto różne programy społeczne. I to czyniła Ewangelia. I pod względem teologicznym ten nowy prąd pobożnościowy nawiązywał do założeń doktrynalnych reformacji, do idei i praktyk angielskiego purytanizmu, niemieckiego pietyzmu, czy dokonań braci morawskich. I w wielu krajach świata, takich jak na przykład Ameryka, a czy na terenie Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, czy w wybranych krajach afrykańskich, na przykład RPA, czy obecnie na przykład Uganda, ewangelikalizm przez szereg stuleci on sprzyjał przyjmowaniu przez duże kręgi społeczne postaw integralnych etycznie, co przerodziło się w etos pracy, co przerodziło się w gospodarność, uczciwość, prostolinijność, czystych rąk, poszanowanie pluralizmu, ochrony najsłabszych, państwa jako dobra wspólnego. I zauważcie, dokąd Polacy wyjeżdżają, żeby zarabiać. To w większości są kraje protestanckie. Szwajcaria, Niemcy, Norwegia, Szwecja. Ja byłem zdziwiony, kiedy będąc na studiach pojechałem do Szwecji i domy były pootwierane. Nikogo w domu nie ma, domy pootwierane. Nie było żaluzji antywłamaniowych, różnych okiennic. Domy były i byłem zdziwiony, o co tu w tym wszystkim chodzi. Po prostu taki był poziom. To się wszystko zmienia, dlatego że teraz mają już uchodźców i to już jest upada, ale tam chodziło o uczciwość, chodziło o szacunek, chodziło o poszanowanie własności, o dbanie o drugiego. A więc to wszystko przyniósł protestantyzm do tych narodów. I ewangelikalne chrześcijaństwo, ono również traktuje państwo jako dobro wspólne. Przecież my przez wiele lat byliśmy tak naprawdę wychowani, państwo to mój wróg, tak? Jeżeli Kale ukradnie, to jest dobrze, ale jeżeli Kalemu ukradną, to jest źle, tak? Przed człowiek do spowiedzi i mówił, proszę księdza, zgrzeszyłem, a w czym synu? Ukradłem, a co się ukradł? A z budowy, to nie jest grzech. Tak było. Co, słyszeliście o tym? Bo to było państwowe komunistyczne. Komunistyczne to niczyje. Ewangelikalizm akcentuje, państwo jest dobrem wspólnym. I ewangelikalne chrześcijaństwo jako radykalna postać protestantyzmu czyniło to dzięki akcentowaniu osobistej odpowiedzialności za stosunki z Bogiem. Ono redukuje elementy ceremonialne w religii. Ono podkreśla potrzebę samokształcenia i przekonania, iż normy etyczne, które wynikają z Biblii, należy stosować wprost. Jeżeli byś z ludźmi porozmawiał, twoimi znajomymi na temat Biblii, to panie, Biblia, żyć trzeba. Czyli to jest tylko na mury kościoła, a żyje się, jak się żyje. Czyli idę dziarsko do kościoła, tylko przekraczam granicę kościoła. Bach, wyjdę. Wiecie, to ta ewangelikalizm akcentuje, że ty masz być cały czas żyć z Bogiem. Tu nie chodzi o religię, tu chodzi o posłuszeństwo Słowu Bożemu. Zwykle ewangelikaliści reprezentują konserwatywne poglądy etyczne. Są znani z aktywnej działalności misyjnej oraz charytatywnej. Aby podkreślam, konserwatywne poglądy etyczne. Pytanie reprezentujemy, czy słyszycie tu liberalne poglądy, czy też konserwatywne poglądy? Halo? Konserwatywne. A gdzie się pojawiają liberalni? Ci, którzy mają liberalne poglądy. Mowa moja krótka, idę do innego ogródka. Ale o tam było tam. No to idź tam, gdzie było tam. Ale my trzymamy się słowa. My trzymamy się słowa. Dalej, reprezentują, są znani z aktywności misyjnej. I dlatego też my niesiemy poselstwo Ewangelii. I ponadto też z działalności tej charytatywnej. I protestantyzm, ten ewangelikalny, on kultywuje ideał dobrej organizacji, efektywności działania, względnego dobrobytu materialnego, zdrowotnego, popiera postęp naukowo-techniczny i to ma swoje uzasadnienie w etosie nowotestamentowym. I zauważmy, to jest ciekawa rzecz i wiele lat to o tym ja słyszałem mówione, jak to jest, że Polak tutaj się nie może wybić. Pojedzie do Ameryki, to tam do czegoś dojdzie. I dom wybuduje, i biznes mu pójdzie, i będzie się kształcił, i jakieś osiągnięcie ma. A tu jakiś ma patent, to patrz, że nie można. Słyszeliście o czymś takim? Jak to jest? A dopiero w kraju takim jak Ameryka on się wybija. Bo dlatego, że tam jest wolność, tam jest właśnie popiera się to innowacyjność, bo to wypływa ze Słowa Bożego. Ponadto ewangelikalizm protestancki ma bardzo dużą siłę oddziaływania i przyciągania i jawi się jako źródło religijności bliskie życiu dla wielu osób. My jako ewangelikaliści mamy poczucie niezależności też od struktur państwa. My szanujemy, my błogosławimy, ale my mówimy wyraźnie, że państwo błogosławimy, tylko że Kościół nie jest Kościołem państwowym. A więc my nie wchodzimy tak w politykę, jak to widzimy w naszym kraju. My błogosławimy, my się modlimy. Jeżeli ktoś ma pobudzenie, jest powołanie, aby tam być, idź bracie czy siostro i działaj i bądź tym, który będzie przekazywał te Boże wartości dla otoczenia. W takim ruchu ewangelikalnym zawsze rodzi się wiele przedsięwzięć o charakterze misyjnym, edukacyjnym, charytatywnym czy też społeczno-politycznym. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wychował się w rodzinie, którego matka była świadomie wierzącą osobą. I kiedy on został prezydentem i miał przesłanie dla wierzących ludzi, dla chrześcijan, którzy powstali, bo oni wiedzieli, że jeżeli będzie prezydentem Hillary Clinton, to już będzie koniec wszystkiego. Będzie popieranie aborcji, będzie popieranie tych ruchów homoseksualnych, tych ruchów gender, wszystkiego, co spowoduje upadek moralny Ameryki i co będzie miało wpływ na cały świat, a ponadto będzie wspieranie jeszcze tych ruchów migracyjnych, uchodźczych, a przez to terroryzmu. Dlatego, że nie ma co się ukrywać, każdy terrorysta jest wiadomej przynależności religijnej, tak? Aczkolwiek nie każdy z tej przynależności religijnej jeszcze jest terrorystą, ale jest bardzo blisko. Dlatego, że to wypływa z założeń ich księgi. W ramach ewangelikalizmu, jeszcze nie dokończyłem, i Donald Trump, on miał przemowę, ja to widziałem, i pokazał Biblię, którą ofiarowała jemu matka z dedykacją. I kiedy była inauguracja i przysięga, bo taki prezydent musi przysiąc na konstytucję, ale też przysiąg na Biblię. Obama, jak on tam, Barack, to był muzułmanin. On jako pierwszy prezydent w historii Ameryki nie przysiągł na Biblię. Donald Trump położył rękę na Biblię, przysiągł na pierwszą Biblię pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i na Biblię, którą dała mu matka. A więc on powiedział, te treści ja akceptuję. Ja podniosę chrześcijaństwo. On nie jest doskonały, ale Bóg go wybrał, bo były proroctwa mówiące, że on wybierze takiego człowieka, który podniesie i wykona Boży plan. Czy jest Bóg to w stanie? Bóg jest w stanie przez niewierzącego. Bóg był w stanie w księdze Izajasza, powiedział na 100 lat przed takim człowiekiem, zanim się urodził, który miał mieć na imię Cyrus, że on wykona całkowicie mój plan. I Bóg wiedział i użył niewierzącego człowieka, który przyczynił się do tego, że naród Izraela wrócił do swojej ziemi z niewoli i dał jeszcze finanse, żeby odbudowano świątynię, żeby prowadzono modlitwy za niego i za całe państwo. Wyobrażacie to sobie? To jest Bóg czyni Bóg. I Bóg wzbudził tego Donalda Trumpa, aby on był głosem Boga we współczesnym świecie. W ewangelikalizmie podkreśla się, że każdy jest powołany przez Jezusa Chrystusa do współuczestnictwa w rozwoju sprawy Bożej i może znaleźć miejsce do samorealizacji. Słyszeliście słowo żniwo wielkie, a robotników mało. Z czym nam się to kojarzy? Robotnikiem jest tylko ten, który ma tu, tak? Albo długo szatę. Tych trzeba nam pracowników. Ewangelikalizm mówi, powołanie jest powszechne. Jest powszechne kapłaństwo. Jezus powołuje ciebie, to nie był błąd, że on się zastanowił, oj, co ja zrobiłem, że tego człowieka z radzenia powołam? Co ja zrobię? Głowa mnie boli. Muszę pójść do lekarza rodzinnego, żeby mi dał tabletkę od bólu głowy. Tak myślicie, że Pan Jezus myśli? Nie, on nie popełnił błędu, on powołał ciebie i żebyś ty mógł współuczestniczyć w rozwoju sprawy Bożej. A więc każdemu daje talent, każdemu daje namaszczenie i każdego powołuje, aby wykonywał jego wolę. Amen? I każdy może znaleźć miejsce do samorealizacji. I z tego powodu w takim protestantyzmie ewangelikalnym możecie zobaczyć bardzo wiele fundacji. Mnóstwo fundacji jest bardzo popularne, to nie tyle, że popularne, bo akurat jest taka moda, tylko to wypływa zasada wolontaryzmu, że oni się angażują w misje różnego typu. Jadą w miejsca jakichś katastrof, kataklizmów i tam służą i tam przez to świadczą o żywym Bogu. Powstaje bardzo wiele stowarzyszeń, czy też innych instytucji, które powstają w oparciu o pielęgnowaną w ewangelizmie zasadę wolontaryzmu i niewymagające sankcji ze strony oficjalnych czynników kościelnych. I to wpływa na wielką dynamiczność tego ruchu i zdolność ekspansji w różnych sferach życia społecznego. Jakie są założenia doktrynalne protestantyzmu ewangelikalnego, czyli takiego, jakim my jesteśmy? Po pierwsze, każdy musi doświadczyć duchowego zwrotu. I to się określa jako nawrócenie, nowonarodzenie lub też odrodzenie. Drodzy, jeżeli ktoś myśli, że ja się zapiszę do was i tutaj będzie dobrze, kiedyś pamiętam lata temu w jednej parafii, czy tam w kilku parafii ogłoszono pogotowie alarmowe, bo my mieliśmy mieć tam w jakiejś jednej z remizji ewangelizacji. Chcieliśmy świadczyć o Jezusie Chrystusie, mówić, że On uwalnia z grzechów, śpiewać dla Pana. I te pogotowie alarmowe wpłynęło na władze Ochotniczej Straży Pożarnej, która dosłownie w tym samym dniu nas wyprosiła. Prawie, że tam do bójki nie doszło. I też były przemowy. Tam przyjadą zieloni. Oni im płacą w zielonych. Także posłuchajcie, teraz zielony za bardzo nie ma dużej wartości, więc większą wartość ma, nie wiem, jaki tam kolor ma euro, czerwony czy pomarańczowy. Nam nikt w zielonych za to, że ja tutaj jestem, nie płaci. A jeżeli ty myślisz, że w taki to ma ciebie matować, ja powiem ci, długo nie pobędziesz. Po prostu Duch Boży cię wyprowadzi za uszy. Po drugie, musi być konieczność regularnej lektury Pisma Świętego i stosowanie jego norm w życiu indywidualnym. I dlatego my zwracamy na to uwagę, że czyta Słowo Boże. Jeżeli widzimy, że ktoś grzeszy, staramy się ingerować, pomóc temu człowiekowi, żeby on wyszedł z tego związania. Dlatego, że to nie przyswoi jako dziecku Bożemu i to urąga imieniu Pana. Po trzecie, my mówimy o pielęgnowaniu i prowadzeniu życia duchowego we wspólnocie z innymi chrześcijanami. A jak mamy w otoczeniu? Jak mamy tak powszechnie? Jestem wierzący, ale nie praktykuję. Czasami ludzie mówią, wiesz, ja wierzę, ale nie praktykuję. Posłużę się pewnym świadectwem, bardzo radykalnym z naszego tutaj miasta. Pewien człowiek zaproponował pracę jednej wierzącej. I ona oczywiście tam poszła, posprzątała w tym domu. I on pyta się, czy pani chce więcej zarobić? No pewnie, żebym chciała. A co musiałabym robić? To co, pani nie wie? A więc dał jej propozycję nie do odrzucenia. I zaczyna o tym mówić, że skąd ja jestem? Z jakiego kościoła? A, to jest sekta. Mówi, ja też wierzę, z tym, że nie chodzę do kościoła. Powiedz mi, jego wiara, jeżeli uznaje się ten człowiek i takie rzeczy proponuje, on jest wierzący czy niewierzący? Ale on powie, że czasami pójdę do kościoła. To widzicie rozbieżność pomiędzy tym, co deklarujesz, a tym, co robisz. My mówimy o tym, żeby prowadzić swoje życie duchowe we wspólnocie z innymi chrześcijanami. A więc my mówimy, że jestem wierzący i praktykujący. Aczkolwiek teraz w naszym kraju jest inne określenie, jestem praktykujący, choć niewierzący. Na czym to polega? To jest dobrym tonie być. Zbliżają się wybory samorządowe, parlamentarne. Dobrze się pokazać w otoczeniu, że jestem wierzący. Modli się przed figurą, ale kogoś tam ma za skórą. Widzicie, dlatego Duch Boży chce, żeby twoje serce, to co deklarujesz, to co mówisz, co wierzysz, żebyś żył tak, jak jest. Oczywiście nieraz upadniesz, ale my idziemy do przodu, bierzemy krzyż i powstajemy z Panem, idziemy do przodu. I my swoją specyfikę, protestantyzm ewangelikalny zawdzięcza trzem ściśle ze sobą powiązanym elementom, określanym jako konwertyzm, jako biblizm i konwentykalizm. I każdy z tych elementów obejmuje zarówno czynnik doktrynalny, jak i też czynnik praktyczny. Bo my rozumiemy, że wiara bez uczynków jest martwa. A więc my to, co mówimy, my praktykujemy. I jeżeli mówimy o tym konwentyzmie, to wskazujemy, że chodzi o nawrócenie się człowieka do Boga przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I to jest centralnym aspektem, tematem, doświadczeniem każdego z nas i jest to stawiane jako warunek stania się chrześcijaninem. A więc chrześcijaninem musisz się narodzić. Tak jak jesteś człowiekiem, no ktoś mówi, ja urodziłem się, samoloty lecą, nie? I niekiedy słyszymy, że w samolocie nastąpił poród dziecka, kobieta porodziła. I to prasa publikuje. Moje pytanie jest, czy to, że dziecko się urodziło w samolocie, w trakcie lotu, jest samolotem, czy też człowiekiem? Człowiekiem, tak? A jeżeli byś się urodził, przypuśćmy, w szpitalu, to jesteś szpitalem, czy jesteś człowiekiem? A więc ty musisz być zrodzony. Dlatego Ewangelia Jana mówi, tym zaś, którzy go przyjęli, miał prawo stać się dziećmi Bożymi. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem i to był wierzący Nikodem człowiek, który miał ogromny zasób wiedzy, teologii i on przyszedł, Panie, My wiemy, że Ty jesteś od Boga. Nikt takich rzeczy by nie czynił, jeśli Bóg nie byłby z nim. Powiedz mi, co mam zrobić, abym był zbawiony? Co mam zrobić? A więc dla Żydów było zbawienie, dla tych pobożnych ludzi. Co mam zrobić? I oni robili wszystko, wypełniali, żeby być zbawiony. I Jezus powiedział mu, musisz się na nowo narodzić. I teraz zobaczcie, jakie jego było myślenie. On narodzić się na nowo, czy może miał kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to zaraz, ja się muszę cofnąć w czasie, wejść do łona matki i matka mnie musi na nowo urodzić. A Jezus mówi, z wody i z ducha. Czyli ty musisz być, twój duch musi być zrodzony przez Ducha Świętego. Bo mówię, jeżeli ty nie będziesz zrodzony, to ty nawet nie będziesz rozumiał tych rzeczy, ty nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I dlatego te rzeczy są dla ludzi czasami głupstwem. O co tu w tym wszystkim chodzi? Ale jeżeli ty się narodzisz na nowo, to wtedy jest taki pęd twojego ducha do Słowa Bożego, do poznawania żywego Boga. I my mówimy, że spotkanie z Chrystusem jest najbardziej doniosłym aktem. Pierwszą najważniejszą decyzją, którą człowiek może tutaj na ziemi zrobić, to jest przyjęcie Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Dlaczego? Bo to decyduje o Jego wieczności. Co ty jako rodzic możesz dać, jaki prezent dla swojego dziecka? Jeżeli ono jeszcze nie rozumie, twoim prezentem poświęcaj go Bogu. Módl się, żeby ono poznało Pana i poszło na drogi Boże. Ja wierzę, że ta modlitwa tej pobożnej matki Donalda Trumpa, ona go sprowadziła na drogi Boże, bo on miał różne incydenty w swoim życiu, aż przyszło upamiętanie do jego życia. A więc, kiedy ty będziesz się modlił, to twoje dzieci pójdą, wybiorą Boga. Dlatego, że ja słyszałem takie świadectwo. Umierał pewien człowiek, który wezwał, on był bardzo wierzący i miał synów też wierzących. I on wzywał ich na łożu śmierci i mówi do jednego syna, synu, jeżeli ty nie wybierzesz Chrystusa, jeżeli Chrystus nie będzie twoim numer jeden, my się już nigdy nie spotkamy. Ale syn był wierzący. Tylko on wiedział, na czym ta jego wierzącość polegała. Bóg był jakby rodzynkiem do jego życia. I on wszystko w zasadzie robił. Do kościoła przychodził, co trzeba było robić, ale w tym nie było serca. I dlatego ojciec powiedział, synu, jeżeli ty nie wybierzesz Chrystusa, jeżeli ty prawdziwie nie pójdziesz za Nim, my się już nigdy nie spotkamy. Halleluja. I tak Bóg sprawił, że ten syn jego się kiedyś upamiętał. To było bardzo w dramatycznej scenerii. On zrozumiał, że był daleko do Boga, mimo że się wychował w chrześcijańskiej rodzinie. A więc musiał naprawdę nawrócić się prawdziwie do Boga. Dlaczego ten ojciec przy śmierci miał rację? Bo są tylko dwa miejsca. Jest niebo i jest piekło. My nie mówimy, że jest coś środkowego. Jezus mówi bardzo klarownie, szeroka i wąska. Nie powiedział, że jakaś tam skrzywiona, taka pośrodku. My sobie tak wybieramy. Wbij tabliczkę szanuj zieleń, to ja ci ręczę, że obok będzie ścieżka. Taka jest natura człowieka. My mówimy, jeżeli mówimy o bibliizmie, to stawiamy status Biblii na pierwszym miejscu. I mówimy o tym, że potrzebujemy praktycznie realizować zasady zawarte w tej Biblii. Do wszystkiego. I wszystko musi się poddać pod to Boże Słowo. I w kościołach ewangelikalnych my mocno podkreślamy konieczność regularnej lektury Pisma Świętego. I możesz kolejne doświadczenie zrobić. Pójdziesz do kogoś, znajomych i poproś, czy masz Pismo Święte? Wasze czy nasze? Niech będzie wasze. Weź to Pismo Święte i sprawdź, zrób doświadczenie. Czy jest czytane, czy nie? A jak można sprawdzić, że jest książka czytana? Co? Czyściutka będzie. Na Allegro możesz wystawić i cena dosłownie sprzedaży. Tak jak była kupna, to i możesz cenę po kilku latach. U nas Biblia jest czytana. Spójrzcie na swoją Biblię. Jest czytana, czy nie jest czytana? Poniszczona. A więc mówimy o konieczności regularnej lektury Pisma Świętego. My mówimy o dostosowaniu swoich przekonań oraz praktyk do zawartych w niej wymagań. I dlatego tak wielką rolę Kościoły Ewangelikalne, w tym my przywiązujemy do tego, aby ludzie rozumieli Słowo Boże, aby ludzie studiowali Słowo Boże. Dajemy możliwości studiowania Słowa Bożego, wysyłamy ludzi na studia biblijne, żeby poznawali Słowo Boże, żeby Biblia żyła w nich, żeby oni żyli Słowem Bożym. A jak jest normalnie? Czytasz Pismo Święte? Nie ma czasu. Nie mam czasu. Kto by tam czytał, to trzeba mieć umysł, to trzeba 5 lat studiować, jak ksiądz. Wtedy zrozumie. Nie. Bóg dał Słowo Boże dla maluczkich. Jezus mówi, Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty te rzeczy objawiłeś maluczkim, a zakryłeś przed wielkimi tego świata. Halleluja. Ja dziękuję Bogu, że On dał mi poznać Jego Słowo. Że dla mnie Biblia nie jest księgą 1001 nocy, tylko jest realną księgą, żywym słowem, które przemawia do mnie. I to słowo żywe ma przemawiać, ja mam się czyścić w tym słowie. To jest tak naprawdę lustro. Każdy z nas w łazience ma lustro. Czy w domu masz lustro, gdzie się przeglądasz, uczeszesz, tu tego idziesz. Ale też każdy z nas ma innego rodzaju lustro. I to lustro, ono odnosi się do tego wewnętrznego człowieka. I kiedy zobaczy coś tam, to ty potrzebujesz się oczyścić. I oczyszczenie jest w krwi Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto, jeżeli mówimy o konwentykulizmie, to wszystko sprowadza się do zestawu idei odnoszących się do wspólnotowego przeżywania wiary oraz praktyk, w których te idee się wyrażają. A więc my mówimy o wspólnocie. Dlatego ludzie nie są w stanie zakreślić, to sekta. A na czym to sekta? Ho, pójdę raz i mi wystarczy. 45 minut i odbebniłem. Albo raz do roku pójdę i jestem wierzący. Nie, my mówimy o wspólnocie. My nie śpiewamy, znamy się tylko z widzenia, a o sobie nikt nie więcej nic nie wie. Aha. Rozumiecie? A więc my nie mówimy o takim stylu pobożności. Jeżeli ty chcesz taki styl pobożności, mowa krótka, idź do innego ogródka. Po prostu mówimy o tym, że mamy więzi, mamy relacje, modlimy się jeden o drugiego, spotykamy się, dalej ścieramy się, czasami do iskry, jak w krzesiwie, ale my wiemy, że Bóg nas powołał do tego. On powołał Kościół i Kościół jest święty. My nie mówimy o tym, że coś tego, dlatego że Bóg to wszystko zaraz ujawni. I zwracamy uwagę, uczymy, żeby zwracać uwagę na niewłaściwe zachowanie, na niewłaściwą postawę dziecka, młodzieży, ciebie. Bo tak, bo to się do tego sprowadza. I kiedy te trzy elementy one są ze sobą, to wtedy protestant jest ewangelikalistą, a konkretna wspólnota wyznawców Jezusa Chrystusa jest społecznością ewangelikalną. I w kościołach ewangelikalnych, takich jak ten, naucza się, że Kościół jest założony przez samego Pana Jezusa Chrystusa. My możemy usłyszeć tu w mieście, to mańki Kościół, to mańki sekta. Słuchajcie, pytanie. Dlatego pytamy się zawsze ludzi, powiedz mi, czy ten kościół, do którego ty chcesz tu przychodzić, jest kościołem założonym przez człowieka czy przez Chrystusa? Musicie sobie odpowiedzieć. Jeżeli twierdzisz, że przez człowieka, to ja od razu się zapytam, to co ty tutaj robisz? Po co ty tu przyszedłeś? Po co? Nie wiesz, jak czas spędzić? O 9 są zawsze różnego, o 10 są różne. Teraz tyle kanałów telewizyjnych, że możesz sobie dobrze spędzić czas. Jeżeli my mówimy, że to jest Kościół Boga, halleluja, to ja idę do tego miejsca, gdzie jest Bóg. A więc Kościół jest założony przez Chrystusa i głową tego Kościoła jest sam Jezus Chrystus. I ten Kościół funkcjonuje w dwóch podstawowych wymiarach. Po pierwsze, niewidzialnym i powszechnym. Niewidzialnym i powszechnym. On ogarnia wszystkich autentycznych wyznawców Chrystusa. To jest osoby, które szczerze nawróciły się do Niego na przestrzeni całej historii, oraz widzialnym, którego urzeczywistnieniem jest skupiona wokół Słowa Bożego i na modlitwie lokalna wspólnota szczerze oddanych Bogu chrześcijan. My jesteśmy katolikami. Powszechny to jest katolicki. On obejmuje wszystkie osoby. Bóg chce zbawić wszystkie narody, wszystkie osoby z każdej grupy społecznej. I my jesteśmy Kościołem katolickim, którego założycielem, twórcą, głową jest sam Jezus Chrystus. W kościołach ewangelikalnych mogą występować różne stanowiska i modele związane z zarządzaniem Kościołem. Mogą być rozmaite interpretacje co do praktyk odnoszących się do sakramentów. My wierzymy, że są dwa sakramenty. To jest chrzest i wieczerza pańska. To mimo to, to każda ewangelikalna wspólnota stoi na stanowisku, że żaden kościół nie spełni właściwie swojej misji, jeśli nie zapewni swoim wyznawcom możliwości gruntownego studiowania Słowa Bożego, Pisma Świętego. Dalej, wspólnej modlitwy oraz dzielenia się przez ludzi swymi doświadczeniami w życiu z Bogiem. Ponadto budowania życia wspólnotowego oraz wspólnego pełnienia służby Bożej. My jesteśmy przeciwni tak zwanej niezależności. Ja sobie będę robił, każdy sobie będzie rzepkę skrobał. Nie. Siła jest w jedności. I dlatego wiele, akurat na naszym gruncie, wiele inicjatyw, które możemy robić, to są błogosławione, dlatego że my w jedności to robimy. Chociażby ta służba charytatywna punktu wydawania żywności. Mamy na ten moment około 600 osób, ale liczymy, że będzie około 800 osób z terenu powiatu radzyńskiego. To jest zbyt duża praca dla jednej osoby. I dlatego w to jest zaangażowanych kilkanaście osób i dlatego to jest pobłogosławione. Ponadto, jak mówiłem o tej organizacji, my dopracowaliśmy sposób wydawania w tych takich regułach dystrybucji, w tym porządku takiej organizacji, że to jest błogosławione, że my w ciągu jednej godziny wszystkich przyjmiemy i wszystkim tym osobom damy żywność. To byłoby niemożliwe, gdybyśmy działali chaotycznie. Bóg jest Bogiem porządku i dlatego On porządkuje nasze myśli i my chcemy robić tak, jak Pan chce. Najczęściej w ewangelikalizmie przyjmuje się taką strukturę kościelną, która zdaje się najlepiej realizować misyjne zadania Kościoła. Poszukuje się prostych, funkcjonalnych założeń, respektujących częstokroć zasadę demokratyzmu, wywodzono często z nauki o powszechnym kapłaństwie wszystkich chrześcijan. Bez względu na przyjęte rozwiązania organizacyjne, ewangelikaliści wykazują elastyczne podejście do kwestii ustroju kościelnego. I my możemy patrzeć na zbory, które są różne, ale w tych zborach jesteśmy w stanie się znaleźć. Dlatego, że tym, co spaja, jest miłość Boża. To, co trzyma ta zaprawa, to jest ta miłość Boża. I my jesteśmy w stanie poddawać się pod działanie Ducha Świętego. Niejednokrotnie Duch Boży da taki model na dany moment albo wzbudzi człowieka na ten moment, bo to jest to potrzebne, aby po prostu bardzo konkretny lub też w potężnej wierze wejść w to, co czyni Bóg. Ja tu wielokrotnie tłumaczyłem, że nawet zdobycie tego miejsca to wymagało ogromnej wiary, a więc determinacji i takiego mocnego, silnego nacisku, że to Bóg do nas mówi i Bóg nam w tym wszystkim pobłogosławił. I to możemy podobne rzeczy zaobserwować w sferze świeckiej. Jedynym tak bardzo radykalnie przywódcą, który przeciwstawił się hitleryzmowi i Hitlerowi, to był Winston Churchill, który już w latach 20. mówił, że to jest zagrożenie dla Europy. To jest potężne zagrożenie. I on na początku tego i jego nikt nie słuchał. Ale kiedy wybucha wojna, kiedy Anglia też przegrała na terenie Europy pod Dunkierką, I kiedy nastąpiła ewakuacja tych wojsk ekspedycyjnych na teren Wyspy Brytyjskiej, to on stanął bardzo ostro, mimo że to była jakby klęska, ale on wierzył, że Bóg jest z nimi. I on powiedział Anglikom, mówi, ja obiecuję wam jedną rzecz, obiecuję wam łzy i krew. I to był człowiek, którego wzbudził Bóg, aby się temu przeciwstawić. Wojna się skończyła, Winston Churchill w glory i naród go nie wybrał. Po prostu Bóg go postawił na ten czas. Był głosem Boga. I tak samo Bóg czyni, wielokrotnie w Kościele. I ewangelikalne chrześcijaństwo w dużym stopniu jest bliskie paradygmatowi chrześcijaństwa nowotestamentowego. Jego odmienność stanowi wyraźną alternatywę względem skostniałej od wieków formalistyczno-ceremonialnej formy chrześcijańskiej religijności. I nasz styl pobożności w znacznym stopniu różni się od tejże religijnej odmiany chrześcijaństwa, zarówno pod względem akcentów doktrynalnych, etycznych, pobożnościowych, a także w wymiarze strukturalno-organizacyjnym i liturgicznym. Nasz tradycyjny przekaz ewangeliczny, on koncentruje się na dobrej nowinie, o przyjęciu Bożego zbawienia, w której akcentuje się darmowy, czyli sola gratia, charakter Bożej oferty, podniesienia człowieka z dna, że Bóg za darmo daje mu zbawienie i on chce go prowadzić przez wszystkie dni życia. Dlatego my mówimy, że Bóg jest dobry, że jego łaska trwa na wieki. My mówimy o tym, że on mnie powołał i on będzie mnie nosił i akcentujemy te fragmenty ze Starego Testamentu, że on będzie nosił jak kokosz, że on będzie nas nosił na swoich ramionach, tak jak naród Izraela. Jezus sam powiedział, ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dlatego, kiedy my widzimy człowieka, który jest w takiej opresji, to my niesiemy mu dobrą nowinę. My mówimy, akcentujemy Bożą dobroć dla tego człowieka, że on wyciąga dla ciebie swoją dłoń. Ty w każdej chwili możesz rozpocząć nowy początek, jeżeli tylko chcesz. Bóg daje ci to szansę. Zbawienie, o którym my tak bardzo mocno mówimy, nie jest zasługą, nagrodą za dobre uczynki. A więc my nie mówimy, że dasz tyle, taką kwotę pieniędzy, damy ci tabliczkę i już dajemy ci list i wchodzisz już prosto do nieba. My nie mówimy, że jeżeli będziesz się tyle modlił, albo w tych dniach przyjdziesz do kościoła, nazbierasz bardzo dużo plusów i tam Bóg rzuci na wagę, święty Piotr, pokaż mi plusy i weźmie na jedną szalę plusy. Teraz zobaczymy, ile ma złych uczynków. Bach. Będzie więcej uczynków złych, czy będzie dobrych więcej uczynków złych? Jak będzie więcej dobrych uczynków złych, to masz szansę. My tego nie mówimy. Mówimy zabawieni za darmo, z łaski. Ale my konkretnie mówimy, jeżeli ty, człowieku, zostałeś zbawiony, to w ogóle nie znaczy, że ty będziesz obojętny. Ty teraz ukaż, że ty masz wiarę w Boga, bo z tej wiary będą wypływać uczynki jako owoc twojej wiary dla chwały Boga. Nie dla ciebie, żebyś ordery zbierał, tylko że Bóg był uwielbiony. Amen. Jeszcze bardzo ważną rzecz, taką myślą się podzielę. Zgrzeszyć można w różny sposób. Można zgrzeszyć to nad pobudliwością, tak zwaną ADHD, współczesna terminologia ADHD. Ewa miała ADHD w ogrodzie Eden. Była nadaktywna. Chciała zjeść, tak? Nie tylko grzeszysz, że będziesz nadaktywny jak Ewa. Ale możesz być pasywny i to też jest grzech. Saul był nadaktywny czy był pasywny? Bóg powiedział mu coś, co ma zrobić i on tego nie zrobił. Czyli nie dopełnił. A więc możesz grzeszyć zarówno nadgorliwością, jak i niedogorliwością. Mieć ADHD duchowe albo nie mieć tego ADHD duchowego. Chodzi o to, że sukces jest wtedy, i to jest Bogu miłe, kiedy ty jesteś posłuszny temu, w co wierzysz, co on mówi. Halo? Nie ma większego, żeby słowo właściwie, chyba większej zachęty, czy też czegoś większego, co możesz usłyszeć od Boga, kiedy Bóg ci powie i cię nazwie, że ty jesteś Jego przyjacielem. Wiecie, jest różnica być sługą, a być przyjacielem. To jest bardzo znaczna różnica. Każdy jest powołany do tego, aby być sługą. I sługa, on, jego celem jest wykonać zadanie Pana. A więc ja sługa nieużyteczny. Ale przyjaciel, to on mieści w sobie sługę. Tylko tu wszystko sprowadza się na poziom serca. Że ty z serca to robisz. Czy mnie rozumiecie? Z serca to robisz. I dlatego Bóg, Jezus mówi, ja was nie nazywam sługami. Ja nazywam was przyjaciółmi. I ten przyjaciel jest umiłowany przez Boga. I żebyś usłyszał od Boga, to mój umiłowany sługa. Kiedy Chrystus był po chrzcie, to on usłyszał głos Boga. Pan do niego przemówił, to jest syn mój umiłowany. Syn mój umiłowany. To, że jesteś synem, halleluja, ale ja chcę słyszeć, że jestem umiłowany. Że to mu się podoba, to co ja robię. Że jestem jego przyjacielem. A więc mamy być sługami, ale jest coś wyżej. Jest coś więcej, to jest bycie przyjacielem Boga. Przyjaciel to ten, który z serca dla niego robi. Co? Serce. I on nie chce się podobać Bogu, dlatego że on coś zrobi. On robi, ale on chce się podobać, dlatego że ma miłość. I sługa ma to zadowolenie, ma spełnienie, kiedy coś zrobi. Ale przyjaciel ma spełnienie z tego względu, że on jest umiłowany przez Boga. Że on kocha Boga, że ma miłość Boga. Zobaczcie, to piękna historia jest o Marcie i Magdzie. Magdzie, tak? Dwie siostry. I jakby dwie postawy. Jedna się krząta i robi. No w zasadzie trzeba było przygotować. A druga, można by powiedzieć, że nic nie robiła. Usiadła i tylko słuchała. I tam ta Marta, Maria i Marta mówi, Panie, ona myślę, że jej znaki dawała, może mrugała i gdzieś tam zachodziła z tyłu, jeszcze nie. A ta tylko słucha. I ona w końcu nie wie, Panie, czy ty nie dbasz o to, że trzeba tyle zrobić, a ona nic mi nie pomaga. A co Pan powiedział? Marto, ty się tak troszysz o wiele rzeczy, a tak niewiele trzeba. Ona wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta. A więc chciejmy być przyjacielami Boga. A więc dla nas zbawienie nie jest uznawane jako nagroda za dobre uczynki, bowiem zgodnie z tą reformacyjną zasadą sola fide, ona jest wyłącznie przez samą wiarę. Bóg, którego zwiastujemy, jest Bogiem dobrym, przyjaznym, życzliwym. On sprzyja nam, jako naśladowcom Chrystusa, na każdym etapie naszej życiowej pielgrzymki. On troszczy się o wszechstronny nasz rozwój. I na gruncie tym ewangelikalnym, szczególnie w krajach anglosaskich, powstały nowe wspólnoty o nurtu zielonoświątkowego. I ten pentekostalny nurt, on wyraża się we wspólnych podstawach teologicznych, w typie pobożności, duchowości, obrzędowości, organizacji eklezjalnej. Nabożeństwa w takich kościołach, one są żywiołowe. Ludzie przeżywają Boga na swój sposób. Niektórzy uwielbiają Boga, podnoszą ręce, tańczą, leżą, płaczą, klaszczą, trzymają ręce tak, czy trzymają ręce tak. Chodzi o to, że ten sposób tej ekspresji, który jest w tobie, jest dla ciebie najlepszy, aby wyrazić swoją miłość ku Bogu. My oczywiście mówimy o Wieczerzy Pańskiej, mówimy o jakie jest to błogosławieństwo, ale centralny punkt w tym nabożeństwie stanowi zwiastowanie Słowa Bożego, bo Słowo to jest Chrystus. Słowo karmi. Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, który pochodzi z Jego ust, z ust Boga. I nasze te reformacyjne sola, te zasady stanowią nienaruszalną podstawę naszej doktryny, w to, co my wierzymy. My mamy też doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Kiedyś ja, jacyś wierzący ludzie poszli do prezydenta czy do burmistrza miasta i chyba chcieli ewangelizację zrobić, żeby burmistrz dał zgodę. No i on oczywiście z nimi rozmawia i zadał pytanie, powiedzcie, a kim wy jesteście? No ja im tłumaczę to, to, to i to. Czym to się różni? I oni mu powiedzieli, mówią, że my jesteśmy chrześcijanami i w końcu powiedzieli wyraźnie, że zielonoświątkowcami był pierwszy kościół i on się za głowę złapał. Ja pamiętam, kiedy zwiastowałem Ewangelię jeszcze w trakcie studiów i tam poszedłem z takim jednym bratem, pastorem, głosimy to Słowo Boże, no i oczywiście tam były ludzie, którzy też czytali Słowo Boże. I bez Chrystusa, jeżeli ty wejdziesz na taki wyższy troszeczkę poziom tej pobożności, religijności, czytasz Biblię, może pójdziesz do kościoła albo jeszcze co, to ciebie tak podnosi. Nie powiesz, ale czujesz, że jestem lepszy niż on. On nie chodzi do kościoła, pije. Ja jestem pobożny. No i z taką jedną pobożnicią żeśmy rozmawiali. I w końcu to, i ona głoszona Słowo Boże i po prostu zaczyna ją tam i zadaje pytanie. I już nie ma argumentów. No ale to, ale to. A on krótko mówi Słowo Boże i ją po prostu te argumenty Słowa Bożego porażają, że ona nie ma argumentów na to, nie ma odpowiedzi na to. W końcu, kim wy w ogóle jesteście? A on mówi, jesteśmy chrześcijanami. Gdzie to powstało? A ono spokojnie, w Jerozolimie, założyciel Jezus Chrystus. A więc po prostu nie miał argumentów na to. I dlatego, że słowo, prawda, ona prześwietliła ją i ukazało prawdziwe jej oblicze, ukazało prawdziwe jej życie. To jest tak jak spotkanie Jezusa z tym młodym, bogatym biznesmenem, który mówi i to robię, i na to dam, i to zachowuję. A Pan mówi do niego jednego sibla, a czego? Idź to sprzedaj. I oczy zasmucone. A więc na pozór wszystko było okej, ale środek nie był w pełni doskonały. Dlatego, że Bóg nie był w tej dziedzinie na pierwszym miejscu. My mówimy o doświadczeniu zielonoświątkowych. Mówimy o Chrystusie, który odpuszcza grzechy każdemu nawracającemu się do Niego człowiekowi. Pewien gangster, jakiś bandyta, przestępca, który miał na koncie, myślę, że wiele zła, morderstw, różnych grzechów, poszedł do księdza prawosławnego, Batiuszka, i poszedł mu się spowiadać. A ten Batiuszka słucha i w pewnym momencie już słucha, oczy mu wychodzą na wierzch, prawie że czapka spadła. Tu wziął powietrze. Takich grzechów? Bóg ci nie przebaczy. Tym bardziej ja. Słuchajcie, czy my mówimy o Bogu, który przebacza wszystkie grzechy. Halleluja, bo Jezus umarł za wszystkie grzechy. I te zasady protestanckie, one są również częścią tego, w co my wierzymy, a więc zawierają się w wyznaniu wiary, Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej. My doświadczamy, przyjmujemy dary Ducha Świętego, z tym dar proroctwa, ale my nigdy nie stawiamy równości pomiędzy Biblią a jakimkolwiek proroctwem. Każde proroctwo musi się poddać pod autorytet Słowa Bożego. Mówimy o tym, że aby być usprawiedliwionym, przyjętym przez Boga, to można przyjąć to tylko i wyłącznie przez wiarę, bez zasług samego człowieka. I zbawienie nie jest uzależnione od jakichkolwiek innych przeżyć czy też obrzędów, lecz zasadza się na zasadzie sola fide et gratia, czyli tylko z wiary przez łaskę. I my mówimy, że nasze życie, chrześcijańskie jest sprawą przeżywania obecności, mocy Ducha Świętego. I dlatego Kościół to jest koinonia, to jest społeczność Ducha Świętego. To, co ludzie się błogosławią, łaska Boga naszego, miłość Pana Jezusa i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi z listu do Koryntian. My odwołujemy się do tych biblijnych wydarzeń, które miały miejsce w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, do Dnia Zielonych Świąt i do tego wszystkiego, co towarzyszyło wierzącym ludziom. A więc odformalizowana liturgia, nauczanie prawd zawartych w Biblii, porywający śpiew, osobista modlitwa i inne formy takiej spontanicznej ekspresji religijnej to typowe znamiona ewangelikalnego nabożeństwa, które też jest wolne od jakichkolwiek innych kultów w stosunku do kogokolwiek poza osobami Trójcy Świętych, Ojca, Syna i Ducha Świętego. W trakcie nabożeństw my dzielimy się też swoimi doświadczeniami. Wielokrotnie ty składałeś tu świadectwo, to, co Bóg uczynił w twoim życiu, co się stało, jak odpowiedział na twoje modlitwy, jak ci pomógł, jak ciebie wspomógł. Ale to również przyjmowanie tej duchowej inspiracji, a więc przychodzisz obciążony, wychodzisz uwolniony, wychodzisz wolny, z chęcią do życia. A więc ten biblijny, teocentryjny, ekspresyjny charakter nabożeństwa wyraźnie odbiega od tych form liturgicznych, które są obecne w tradycyjnych kościołach. I dlatego ta forma pobożności przyciąga ludzi poszukujących takiego stylu oddawania czci Bogu. Kościoły ewangelikalne, i też i nasz, są mocno zaangażowane w życie społeczne kraju. Są znane z działalności misyjnej, charytatywnej na rzecz lokalnych społeczności. Kościoły ewangelikalne angażują się w działalność resocjalizacyjną, w walkę z patologiami społecznymi. Pracują w ośrodkach resocjalizacji, w zakładach karnych, w ośrodkach odwykowych dla narkomanów, alkoholików. Prowadzą świetlice środowiskowe dla dzieci, młodzieży. Angażują się w niesienie pomocy osobom potrzebującym i ubogim. Ale też są zaangażowane w ruch ekumeniczny i uczestniczą w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. One współpracują z wieloma organizacjami chrześcijańskimi w Polsce, na świecie. Nasz Kościół jest przynależny, czy należy do Aliansu Ewangelicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre zbory współpracują z regionalnymi oddziałami Polskiej Rady Ekumenicznej. I ta współpraca z innymi kościołami, organizacjami chrześcijańskimi sprzyja podejmowaniu i włączaniu się tych kościołów w różne działania na terenie Polski, a oraz w innych krajach. A to przyczynia się do wspólnego oddawania chwały Bogu, jedności wszystkich chrześcijan. Ruch ten ewangelikalny na ziemiach polskich, on po półtorej wieka egzystencji, to stanowi się bogatą mozaikę pod względem doktryny, duchowości, struktury, i wpisuje się niezmiennie w panoramę religijną naszego kraju. Jeżeli tak spojrzymy na to, co się dzieje w naszym kraju, to widzimy, że w obliczu tego kryzysu potocznej religijności z jej rytuałem, czyli rytualistyczno-świątecznym charakterem, sprowadzającym się do przeżywania chrześcijaństwa wyłącznie wokół liturgiczno-obrzędowych elementów, przy istnieniu wyraźnego rozdźwięku między deklaracjami religijnymi osób praktykujących, a wpływem religijnym na ich codzienne zachowania, to ewangelikalne chrześcijaństwo z tym orędziem, które ma, jawi się jako całkowicie odmienna, radykalna, jako radykalna, odmienna wizja chrześcijaństwa od tego, co widzimy w naszym kraju. A więc jeśli ktoś się was zapyta, kim ty jesteś, jestem chrześcijaninem, tak jak to ty jesteś Polak mały. No dobrze, ja też chrześcijanin. Ja jestem wierzący biblijnie. Co to oznacza? Dla mnie Biblia jest fundamentem mojej wiary. I ja wszystko chcę budować na jego słowie. Uczęszczam na nabożeństwa do kościoła takiego i takiego. I to jest kościołem protestanckim, o charakterze ewangelikalnym, nurtu zielonoświątkowego. Kościół, który uznaje 5 zasad protestanckich. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. I my te zasady, które wyznajemy, które wierzymy, my staramy się praktykować i kierować nasze życie, aby realizować te zasady każdego dnia. A więc niech Bóg nam będzie błogosławił, niech będzie miłościwy, niech Pan Bóg błogosławi. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego wykładu, to proszę wejdźcie na stronę internetową naszego zboru. Dzisiaj jest zamieszczony ten wykład na naszej stronie. Niech Bóg będzie uwielbiony.